Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zelent. Zapraszam Was, moi drodzy, do drugiego odcinka serii Programowanie webowe, który to odcinek będzie naturalną kontynuacją poprzednich naszych zmagań z kodem. No, zmagań w cudzysłowie, bo też stworzenie pierwszej witryny w HTML-u to była tak naprawdę czysta przyjemność, a nawet formalność. Taki chillout przed prawdziwie angażującymi zmaganiami, które jeszcze przed nami. To co ważne, to że odzyskaliśmy taką naturalną radość z nauki. Odczuliśmy po prostu frajdę tworzenia stron internetowych. To bardzo ważne, bo to sprawia, że nikt nie musi cię do tej nauki zmuszać. Nie, to przychodzi samo, bo jesteśmy entuzjastyczni i chętni do pracy i nauki z natury. Człowiek to tak zwany system otwarty, czyli jest trochę jak rolka papieru toaletowego. Jak już się ją napocznie i otworzy, w sensie odklei ten początek, który jest posmarowany klejem i generalnie najtrudniejszy do poprawnego usunięcia, to potem jest już łatwo. Człowiek sam się chce rozwijać, jak ta rolka papieru, kilometrami jak w reklamie, aż do wyczerpania źródła tego papieru, a w przypadku życia człowieka czasu. Niestety często szkoła, praca, okoliczności życiowe, a nawet nasi bliscy motywują nas negatywnie. Na zasadzie, jeśli tego nie zrobię, to czekają mnie takie a takie konsekwencje. I tak idziemy w życiu od muszę do muszę, zamiast od chcę do chcę. Ja uważam, że na przykład nauczanie szkolne nie powinno być motywowane negatywnie ocenami, a nagrodą za wykonaną pracę nie powinno być uzyskanie tak zwanego świętego spokoju. Na zasadzie zrobiłem wreszcie co ode mnie chcieli w szkole, no to teraz mogę się wreszcie zająć tym, co naprawdę sprawia mi frajdę. Zbyt często w ten sposób działamy na etapie tego szkolnego życia, prawda? A nawet później w pracy zawodowej. I tak samo motywowanie pozytywne nie jest według mnie dobre. Na zasadzie, zobacz, ty masz piątkę, jesteś lepszy od innych, wyróżniasz się, osiągniesz więcej niż oni, bo jesteś wyjątkowy. To dopiero tworzy iluzoryczne światy w ludzkich głowach. Skupia tylko na tych ocenach, na postawie roszczeniowej i tworzy dziwaczne mindsety. Nie. Moim zdaniem dobre nauczanie polega przede wszystkim na nieprzeszkadzaniu człowiekowi w rozwinięciu jego naturalnej ciekawości świata. Czyli przedstawiam Tobie po prostu, tak atrakcyjnie jak umiem, pewien zestaw okoliczności, połączenia między elementami, ciągi przyczynowo-skutkowe, algorytmy postępowania itd., itd., a to Twój umysł sam z siebie, na miarę własnego potencjału, iskrzy, bo widzi te zależności i zaczyna je rozumieć. I wtedy po prostu mówisz, wiem o co Ci chodzi, wiem co chcesz mi tutaj przekazać, rozumiem. I to wszystko, to Ty sam potęgą własnego, swojego umysłu robisz w tym kursie postępy. Ja tylko podaję to co jest do przekazania we w miarę apetycznej, zjadalnej formie. Ale to iskrzenie w Twojej głowie nie pochodzi ode mnie, to jest coś co Ty masz z natury. Czasem mówi się na to iskra Boża, no bo ten nasz umysł potrafi wyjść poza ramy tego świata, potrafi myśleć abstrakcyjnie. I dlatego jeżeli odzyskaliśmy po odcinku zerowym i pierwszym taką normalność nauki, pooddychaliśmy może brakiem tej wiecznej presji wymagań, a jednocześnie przekonaliśmy się jak wiele więcej jesteśmy się w tym naturalnym stanie umysłu nauczyć, to idźmy w to dalej, po prostu dlatego, że możemy, po prostu dlatego, że jest to nasz naturalny stan bycia, to dążenie do samorozwoju. Ostatnio udało nam się stworzyć pierwszą witrynę www i zrozumieć przeznaczenie każdej jednej linii zapisanego tutaj kodu. Jak się temu przyjrzeć na spokojnie, to w praktyce zajęliśmy się głównie sekcją head dokumentu HTML. Więc co zrobimy dzisiaj? Przyjrzymy się sekcji body, a konkretnie stworzymy strukturę witryny, czyli nauczymy się rozmieszczać elementy na całym dostępnym płótnie przeglądarki, w tym również ustawiać je obok siebie, co zawsze sprawia wiele problemów początkującym webmasterom. Poznamy dwa uznane na całym świecie sposoby ustawiania elementów strukturalnych obok siebie. Jeden będzie oparty o zapis float left w CSS-ie, a drugi sposób polega na wykorzystaniu display inline block. Rzecz jasna jest to również właściwość CSS. Po przepracowaniu tego odcinka, podczas egzaminu będziesz w stanie stworzyć prostą strukturę strony, na przykład taką czy taką, w ciągu 5 do 7 minut. Nie dłużej. Uzyskamy kompletne zrozumienie tego, w jaki sposób rozmieszczamy bloki w witrynie, a także przećwiczymy to w praktyce. I kiedy już złapiesz o co chodzi, kiedy zaiskrzy, to nie będzie miało to dla Ciebie żadnego znaczenia, jaką konkretną witrynę do wykonania otrzymasz w zadaniu egzaminacyjnym. Nie będzie to miało znaczenia, bo znając zasady budowania, możesz stworzyć dowolną siatkę bloków i to w co najwyżej kilka minut. Nie uzyskasz tu pamięciowej wiedzy, uzyskasz tu zrozumienie, a to jest dużo cenniejsze. I to jest cel dzisiejszego odcinka. Potrafić zaplanować i wykonać strukturę strony od ręki, instrumentalnie, wręcz na autopilocie. Zatem bierzmy się do pracy. Na pulpicie mam folder www z projektem z odcinka pierwszego. Wznowimy pracę od momentu, w którym zakończyliśmy ostatnio. Jeżeli nie posiadasz tych plików, no to pamiętaj, że całą paczkę możesz bez problemu za darmo pobrać z pasjainformatyki.pl. Otwórzmy sobie kod strony w Notepadzie++ i podobnie włączmy podgląd arkusza stylów CSS. Jak również zobaczmy witrynę w przeglądarce. O, hello, can you hear me? Nie, słuchajcie, to fajnie, że sprawdziliśmy podpięcie JS-a i warto to zrobić na egzaminie, ale teraz otwórzmy sobie ten skrypt w Notepadzie++ i zakomentujmy tego alerta. Dodamy dwa prawe slashe. Stara sztuczka programistów, no jeśli to będzie komentarz, no to automatycznie ta linia przestanie się wykonywać, prawda? Nie będziemy przecież dzisiaj przy każdym odświeżeniu witryny tego okienka zamykać. A JS-em jeszcze się zajmiemy i to uwierz mi intensywnie. Ale jeszcze nie dzisiaj, więc póki co zostawmy sobie to tak sprytnie zakomentowane. Zanim przejdziemy do tworzenia struktury, to na początek chciałbym Ci jeszcze pokazać, jak w CSS-ie ustawić obrazek jako tło witryny. Głównie dlatego, że podczas tego procesu pojawi się nam pewna zagadka. No ale żeby to zrobić, to potrzebujemy najpierw mieć ten obrazek, który możemy jako tło ustawić. I w tym celu udamy się pod adres mojej ulubionej strony oferującej tła za darmo pod adres subtlepatterns.com. No subtle patterns, czyli subtelne, wykonane ze smakiem tła. No z tym, że my dzisiaj preferowalibyśmy jakiś ciemny podkład. Stąd przejdźmy sobie do stopki witryny i tutaj z tych wszystkich tagów wybierzmy sobie dark, czyli ciemne tło. Tutaj zobaczcie też, że można sobie od razu kliknąć button preview, co sprawia, że zobaczymy, jak dane tło prezentuje się na samej stronie subtle patterns. No i powiedzmy, że zdecydowałem się na wzór o nazwie Tweed. Pobierzmy sobie paczkę zip z grafiką. Ok, przejdźmy na pulpit i rozpakujmy to cudeńko. Ok, teraz posprzątajmy sobie tą paczkę zip z pulpitu, a tutaj wejdźmy. I interesuje nas standardowa wersja grafiki, no bo Plix 2X w nazwie zawiera po prostu wersję z powiększonym wzorem, z powiększoną tą teksturą. Wytnijmy dziada, Ctrl X. I teraz w naszym folderze www zróbmy sobie podfolder na wszystkie obrazki witryny. Niech ten folder nazywa się na przykład IMG, od słowa images, obrazki, no wiadomo. Ctrl V. No i mamy nasz przygotowany obraz. I teraz po co to robimy? No, cierpliwości. Po pierwsze chcemy w ogóle wiedzieć, jak podpiąć obrazek jako tło strony używając CSS-a. Domyślamy się zapewne, że zamiast background color zapiszemy teraz background image. No i wartością musi być nie nazwa koloru, a ścieżka do pliku, no to jest logiczne. I teraz takiej ścieżki nie zapiszemy sobie po prostu w cudzysłowie, tylko użyjemy sobie zapisu jak przy funkcjach w programowaniu. Zapiszemy tak, URL, to będzie tak jakby nasza funkcja, no i jak to funkcja, ona ma zawsze nawiasy okrągłe. No skąd taka nazwa URL? No URL są to ścieżki do plików, kojarzymy myślę ten skrót, a jeśli nie, no to tłumaczenie akronimu widzisz teraz na ekranie. I teraz w nawiasie tej jakby funkcji podajemy właściwą ścieżkę do pliku. U nas to będzie podfolder img, prawy slash tweet.png, o ile dobrze pamiętam nazwę pliku. Tutaj jeżeli masz ochotę, to wewnątrz nawiasu możesz wstawić cudzysłowie albo apostrofy, ale nie trzeba tego koniecznie robić, gdyż to właśnie dzięki notacji funkcyjnej, dzięki tym nawiasom okrągłym, komputer doskonale wie, gdzie ścieżka się zaczyna, a gdzie kończy, prawda? I jeszcze wstawmy średnik na koniec. Zanim sprawdzimy sobie efekt w przeglądarce, to jeszcze jedna sprawa. Wróćmy do Subtle Patterns i wejdźmy do działu About and Help. I w sekcji najczęściej zadawanych pytań odnajdźmy pytanie How do I credit you on my site? I stąd skopiujmy sobie komentarz, jaki wypada nam wkleić do CSS-a. I wrzucamy go sobie do naszego arkusza stylów. Ciach. Dostaliśmy tło za darmo? No to pomóżmy autorowi rozwinąć jego stronę. Ok, to teraz sprawdźmy, czy to nasze tło działa. Odświeżmy widok naszej witryny. Tak jest, udało nam się ustawić grafikę jako tło. I tutaj oczywiście ktoś powie, no dobra, ale mieliśmy się zająć dzisiaj strukturą witryny, a nie grafiką tła. Oczywiście fajnie, że poznałem zapis z użyciem URL, ale czy musimy się tym zajmować teraz? No widzisz, zanim przejdziemy do struktury, to jeszcze pojawia się tutaj drobna zagadka, którą przydałoby się znać i rozwiązać, zanim zajmiemy się głównym daniem na dziś. Otóż zobacz, ta ścieżka do grafiki PNG, którą wpisaliśmy, jest w tej chwili oczywista i jednoznaczna. Ale to tylko dlatego, że zarówno nasz indeks HTML, jak i arkusz stylów main CSS znajdują się w tej chwili w tym samym folderze. W związku z czym siłą rzeczy ścieżka do obrazka w obu tych plikach będzie taka sama. img prawy slash tweet.png. Ale przecież nie zawsze tak będzie, że plik HTML i arkusz CSS będą leżeć w tym samym katalogu. No i teraz pojawia się tutaj ciekawe pytanie. Jeżeli te pliki znajdowałyby się w innych folderach, to czy obrazek tutaj mam zorientować wobec tego arkusza stylów CSS, czy jednak wobec indeksu, w którym ten CSS jest podpięty? Ha, oto jest pytanie. Jak myślisz, jaka jest odpowiedź? Czy mam wówczas podać ścieżkę od pliku CSS do obrazka, czy jednak od pliku HTML do obrazka? No, słuchajcie, przekonajmy się sami. Trzeba nam ten problem rozwiązać raz na zawsze. Przekonajmy się empirycznie, doświadczalnie, która odpowiedź okaże się słuszna. Zatem trzeba nam przenieść arkusz stylów do innego folderu. Stwórzmy sobie nowy katalog. Niech to będzie folder o nazwie CSS, no bo też będziemy w nim trzymać wszystkie pliki stylów, w tym nasz główny arkusz main CSS. No i przenieśmy sobie ten nasz plik do tego nowego podfolderu. I teraz, ponieważ lokalizacja pliku się zmieniła, to kiedy wracamy do Notepada, ten wykrywa nieobecność dotychczasowego pliku i pyta nas, co z tym fontem zrobić. My wybieramy nie trzymaj tego tekstu w edytorze. Co jak widzimy spowodowało zamknięcie tej zakładki. I teraz otwórzmy sobie ten nasz arkusz znajdujący się już teraz w podfolderze CSS jeszcze raz. Okej, no to jaka teraz tutaj powinna być prawidłowa ścieżka? Bo jeśli by zorientować obrazek tła wobec pliku HTML, no to ta ścieżka pozostaje taka sama, no bo to jest droga od pliku HTML do obrazka. Ale jeżeli mamy zorientować to tło wobec arkusza CSS, no to już muszę tutaj zapisać tak. No bo najpierw muszę wyjść spod katalogu CSS, a dopiero potem wejść do img i do pliku tweet.png. No moi drodzy, która wersja jest poprawna? No ta druga jest poprawna i zapamiętajmy to. Ścieżki względne użyte wewnątrz tego zapisu funkcyjnego URL mają prowadzić od arkusza CSS do grafiki, a nie od strony w HTML-u do grafiki. To, że arkusz podpinamy później do jakiegoś pliku HTML w innej lokalizacji, nie ma znaczenia. Grafikę tła orientujemy wobec CSS-a i to powinno zadziałać. Sprawdźmy. Zima, lepa, co jest grane? Dlaczego to nie działa? Co, okłamałem was, że orientujemy grafiki wobec arkusza CSS, a nie wobec HTML-a? Nie, zapewniam, że ta ścieżka jest poprawna. Zatem dlaczego to nie działa? Czy potrafisz mi odpowiedzieć na takie pytanie? No, słuchajcie, zmieniliśmy przecież położenie naszego arkusza stylów, przenosząc go z głównego folderu do podfolderu o nazwie CSS. W związku z czym, pomimo faktu, że ta ścieżka jest jak najbardziej poprawna, no to nasze podpięcie CSS-a w pliku HTML już poprawne nie jest. No bo w tym tagu link trzeba teraz do chrefa dopisać CSS prawy slash, no bo nasz arkusz leży w podfolderze o tej nazwie. I dopiero teraz to podpięcie jest poprawne. Sprawdźmy. No, nie ma wyjścia, wszystko musi działać jak należy, bo też wszystkie zapisy zrobiliśmy poprawnie. No to teraz rozumiemy już, jak to jest z obrazkiem tła i że ścieżkę do tej grafiki orientujemy wobec arkusza stylów, a nie wobec HTML-a, w którym ten arkusz jest podpięty. Awesome. To teraz możemy już przejść do main eventu, do głównego dania, do nauki budowania struktury witryny. Moi drodzy, do budowania tego szkieletu witryny używamy tak zwanych znaczników strukturalnych. Dobrym przykładem jest tutaj znacznik div. Div wzięło się od angielskiego divide. No divide, czyli podział strony. Divy nazywane są też często elementami czy znacznikami blokowymi, albo wprost blokami. Element blokowy, div, ma to do siebie, że zawsze układa się pod poprzednim elementem blokowym. Czyli na przykład mając dwa divy, czerwony i niebieski, no to nawet jeżeli ten pierwszy zajmuje powiedzmy jedynie 1/3 dostępnego na ekranie miejsca, to i tak ten następny div ułoży się zawsze pod nim. Tak właśnie domyślnie, defaultowo zachowują się elementy blokowe. Oczywiście możemy na nie wpływać odpowiednio CSS-em, żeby czasami ułożyły się obok siebie, a czasami standardowo pod sobą i tego dziś się nauczymy, ale domyślnie bloki układają się grzecznie jeden pod drugim, jak klocki Lego w wieży, jak brudne talerze na stosie, albo jak pudełka po pizzy. Naszym celem dzisiaj jest stworzyć taki oto layout witryny. Mamy tutaj przeznaczone miejsce na logo, poziome menu, mamy lewą szpaltę nawigacyjną, główny content i prawy sidebar na np. reklamę. I mamy jeszcze rzecz jasna stopkę witryny. I wykonamy to wszystko właśnie na blokach, divach, czyli na rzeczywiście przeznaczonych do tego znacznikach strukturalnych. Wiele osób jednak, widząc coś takiego do wykonania, wykazuje nieco inną intuicję. Powiedzą oni tak. No przecież to wygląda jak tabela 4 wiersze na 3 kolumny, no to tylko zrobimy sobie tabelę i scalimy komórki tutaj, tutaj i tutaj. Całkiem niezły pomysł. No to dlaczego używamy w HTML-u divów, tych bloków do budowania struktury, a nie znacznika table, który naturalnie, intuicyjnie przychodzi do głowy? I to jest pierwsza rzecz, jaką należy teraz tutaj krótko wyjaśnić. Dlaczego nie budujemy stron na tabelach? Dlaczego byłby to karygodny błąd? Sama intuicja posiadania takiej siatki wierszy i kolumny jest dobra. I zresztą później, pracując już na stronach responsywnych, przekonasz się, że takie myślenie tabelaryczne, że ta intuicja stała się podstawą responsywnych frameworków, takich jak na przykład Bootstrap. W Bootstrapie posługujemy się siatką divów złożoną z 12 kolumn. Czemu akurat 12? No bo 12 łatwo jest podzielić na 2, na 3, 4, 6. W przeciwieństwie do na przykład liczby 10, którą już na 3 czy 4 wygodnie nie podzielimy, prawda? I oczywiście w Bootstrapie używamy predefiniowanych z użyciem klas divów, a nie znacznika table, no ale myślenie o stronie jako o tabelarycznej siatce ewidentnie tam występuje, a nawet jest rdzeniem pomysłu zrealizowania responsywności. No tam mamy co prawda jeszcze określone rozmiary ekranu. Large, medium, small i extra small. No i te divy układają się posłusznie według pewnych wytycznych, no ale siatka divów jest tym fundamentem, podstawą dalszych przekształceń w zależności od rozmiaru ekranu. Także to, że mamy taką intuicję tabelaryczną i że w pewien sposób kusi nas użyć tabel, jest dobre, naturalne. Natomiast absolutnie nie możemy tej struktury wykonać na znaczniku table. Już wyjaśniam dlaczego. Kiedyś wykonałem już odcinek na ten temat, jest to drugi epizod serii dedykowanej HTML-owi, także po pełne wyjaśnienie sytuacji odsyłam do tamtego tutoriala, natomiast tutaj podamy sobie jedynie 7 powodów, dla których absolutnie nie można użyć tabeli i jej komórek jako podstawowego budulca struktury witryny. Żartobliwie nazwałem to zestawienie wówczas 7 grzechów głównych tabel. Po pierwsze więc nie używamy tabel, ponieważ trudniej jest je wystylizować w CSS-ie w porównaniu do divów. Następuje więc często niepełne rozdzielenie treści witryny od jej wyglądu, no bo gdzieniegdzie użyjemy atrybutów HTML-a zamiast CSS-a. Drugi grzech. Komórka tabeli siłą rzeczy stanowi zawsze część większej całości, no bo komórka siedzi w określonym miejscu w tabeli. Czyli zdarzyć się może, że zmiana jakiegoś atrybutu w jednej komórce wpłynie negatywnie na inną komórkę, na przykład w tym samym wierszu czy kolumnie. Z divami tego problemu tak mocno się nie odczuwa. Każdy blok to przecież oddzielny, autonomiczny element strukturalny i nie ma się tego uczucia związanych rąk. Trzeci grzech. Znacznik table to nie jest znacznik strukturalny w HTML-u. Tabele mają w założeniach służyć, jak to tabele, do prezentowania tabelarycznego jakichś danych w uporządkowany sposób w wierszach i kolumnach, ale nie są przeznaczone do budowania szkieletu witryny. Kod, który powstaje, kiedy używamy tabel, jest zdecydowanie za bardzo nadmiarowy, aby przeglądarka mogła komfortowo sobie to renderować. Za duża powstaje tu sieczka, a wręcz latający potwór spaghetti. No i taką tabelę jest też ciężej pokazać, wyrenderować przeglądarce na ekranie. No bo generalnie ta przeglądarka chciałaby znać całą strukturę tego wielkiego tworu, tej wielkiej tabeli, zanim spróbuje wygląd tej tabeli wyrenderować, a autonomiczne divy mogą doczytywać się jeden po drugim, w miarę płynnie. Nadmiarowy kod sprawia także, że strona zbudowana na tabelach będzie gorzej czytana przez robota Google'a, a to już jest naprawdę spory błąd. Wielbłąd można powiedzieć. A na koniec, jeśli jeszcze Cię nie przekonałem, pora na ostateczny gwóźdź do trumny, prawdziwy kołek w serce i jeszcze wiązkę czosnku na wierzchu dla pewności. Na trumnie tego rozwiązania. Otóż tabele nie obsłużą nam poprawnie responsywności witryny. Nie mają takiego potencjału, no bo też składają się po prostu z wierszy i kolumn o określonym z góry rozmieszczeniu. Więc jak te biedne komórki mają się poprzestawiać, kiedy rozmiar ekranu się zmniejszy, skoro na sztywno ułożyliśmy je w gotowej tabeli? Co innego divy, no bo to są autonomiczne bloki i można je sobie odpowiednio poprzestawiać, ale komórki tabeli? No nie, one są już na zawsze wrzucone w swoje miejsce, w swój układ współrzędnych. Tkwią jak śliwka w kompocie, jak pole na szachownicy, jak Bogusław Linda w filmie akcji. Reasumując, nie budujemy struktury strony na tabelach. Za każdym razem, kiedy tak zrobisz, to umrze gdzieś mały kociak. Świat będzie po prostu musiał jakoś to odreagować. I podobnie, jeżeli na egzaminie wykonasz strukturę witryny na tabeli, to oblałeś z miejsca. Żaden zdrowy na umyśle egzaminator tego nie przepuści. Zresztą klucz oceniania zwyczajnie na to nie pozwoli. Na samych arkuszach egzaminacyjnych znajdziemy jednoznaczne ostrzeżenie. Buduj na blokach, czyli wyraźnie jest zaznaczone w kontekście, że tabele odpadają. Oczywiście w HTML-u 5 pojawiły się także nowe znaczniki strukturalne, które widzisz teraz na ekranie, przy czym one na egzaminie wymagane nie są, choć można je zastosować. Co prawda do ich poprawnego działania w starszych wersjach IE, zwłaszcza poniżej 9, potrzebny jest skrypt JS-a, który emuluje zachowanie tych nowych znaczników w starych przeglądarkach IE, jest to tak zwany HTML5 Shiv. No co prawda neta nie mamy na egzaminie i nie pobierzemy tego kawałka JS-a, no ale z drugiej strony na stanowisku zainstalowany będzie aktualny Chrome i Firefox, więc można będzie tych nowych znaczników użyć, bo będą bezproblemowo działać w nowych przeglądarkach. Natomiast co do responsywności, na przykład z użyciem Bootstrapa, no to na egzaminie nie za bardzo mamy możliwość go użyć, no bo przecież nie mamy dostępu do internetu. A do poprawnego działania siatek bootstrapowych potrzebujemy tych predefiniowanych klas w CSS-ie, także responsywność nam odpada, no nie sposób jej zastosować, natomiast na egzaminie naszym zadaniem najczęściej jest po prostu stworzyć klasyczną siatkę bloków. Albo klasycznych divów, albo ewentualnie nowych znaczników HTML5. I teraz, od czego my rozpoczniemy w tym kursie? No rzecz jasna od klasycznej, nieresponsywnej jeszcze siatki bloków. Co do znaczników HTML-a 5, należy je rzecz jasna pokazać uczącemu się później, czyli dopiero kiedy zrozumie on podstawowe układanie divów. No bo nie jesteśmy w stanie pojąć wszystkiego naraz. Wówczas wszystko by się nam pomieszało i to nie byłoby dobre. I w dodatku to pokazanie nowych znaczników HTML-a 5 jest opcjonalne w przypadku egzaminu. Bardziej przyda Ci się ono już w pracy zawodowej, aniżeli na praktycznym sprawdzianie E14. Może z czasem to się zmieni, ale aktualnie tak to wygląda. Wystarczy Ci zrozumienie układania divów. I dlatego na naszym kanale znaczniki typowe dla HTML5 pojawią się w odcinku kursu HTML, czyli w tej serii, która jest dedykowana nie tyle uczniom technikum i egzaminom zawodowym, co raczej dogłębnemu zrozumieniu tego języka na potrzeby pracy zawodowej. Kiedy odcinek o nowych znacznikach będzie już dostępny, to dorzucę tutaj adnotację do niego. Reasumując. Ty potrzebujesz do egzaminu nauczyć się układania divów w dowolny sposób, to znaczy nie tylko jeden pod drugim, tak jak zachowują się domyślnie, ale także w razie potrzeby obok siebie. To wystarczy Ci do zdania egzaminu, gdzie do wykonania otrzymujesz zazwyczaj prostą strukturę. Natomiast kolejne kroki Twojej ewolucji powinny dotyczyć nowych znaczników strukturalnych wprowadzonych w HTML-u 5 i być może to z czasem też wkroczy na egzamin E14, zobaczymy, a potem dopiero responsywności opartej o frameworki takie jak Bootstrap. Tak wygląda naturalny, holistyczny cykl nauki tworzenia struktury witryny. Teraz już wiesz, jak on wygląda. Oczywiście do tych trzech etapów należałoby dopisać jeszcze jeden fundament – zrozumienie, dlaczego do struktury nie używamy tabel. Jeśli przyjdzie Ci kiedyś uczyć kogoś HTML-a, to warto myślę poprowadzić go właśnie taką piramidą. Od dołu ku górze. To naprawdę zdrowa, naturalna ścieżka rozwoju. Jedno wynika wówczas z drugiego, nie ma przeładowania wiedzą i to podejście w moim mniemaniu daje wyjątkowo dobre rezultaty i dogłębne zrozumienie, jak tworzy się strukturę witryny. I analogicznie pominięcie któregoś piętra w tej piramidzie będzie w moim mniemaniu powodowało braki w wiedzy. Okej, to weźmy się teraz za nasz layout. Po pierwsze, wszystkie te widoczne tutaj bloki włożymy najpierw do zbiorczego diva, takiego pojemnika, w którym siedzieć będzie cały interfejs witryny. Dlaczego tak postępujemy? Jak Ci się wydaje? No, taki główny pojemnik, zbiorczy div na cały interfejs, w prosty sposób pozwoli nam wyśrodkować całą tę stronę w przeglądarce. Bez takiego zbiorczego diva kolejne bloki przyklejałyby się do lewej krawędzi ekranu, a tak jeżeli umieszczone zostaną wewnątrz wyśrodkowanego pojemnika, to przyklejać się będą do lewej krawędzi tegoż pojemnika, a nie lewej krawędzi ekranu. Dlaczego wyśrodkowanie interfejsu jest tak ważne? No to kwestia podświadomego odczucia estetyki. Jeżeli nasza siatka divów byłaby przyklejona do lewej krawędzi ekranu, odczulibyśmy podświadomy dyskomfort z tego powodu. I między innymi właśnie dlatego cały nasz layout włożymy do zbiorczego diva, którego z użyciem CSS-a wyśrodkujemy na ekranie. Niech ten zbiorczy div będzie utworzony według klasy CSS o nazwie na przykład container. No container, czyli z angielskiego pojemnik. Czyli zapiszmy sobie w kodzie HTML-a div class, czyli klasa w CSS-ie, gdzie przez klasę rozumiemy zbiór atrybutów, równa się container. Tak się będzie nazywała. I jeszcze zróbmy zamknięcie diva. Oczywiście istnieje też możliwość użycia ID zamiast class, o czym zapewne wiesz, ale o tym porozmawiamy już w innym odcinku. A w pliku CSS zapiszmy sobie tę klasę, czyli muszę tutaj w odróżnieniu od znacznika, jak było w body, zapisać najpierw kropkę, bo kropka oznacza, że to będzie właśnie selektor klasy. No i teraz nazwa klasy to container, nasz pojemnik. I jeszcze zróbmy ciało klasy, czyli klamry. No i teraz ustawmy najpierw tło tego zbiorczego pojemnika, czyli zapiszmy sobie background color i ustawmy klasyczny kolor biały, white. Okej, zobaczmy sobie to na ekranie. Dlaczego ten div się nie pojawił? Jak widać, pliki są zapisane, no bo te dyskietki tutaj są niebieskie, a nie czerwone. Mam też nadzieję, że wszyscy, którzy oglądają, wiedzą, co to jest dyskietka. No ale tego diva nie ma. No ja tu na deszczu, wilki jakieś, obiecaliśmy sobie ten div. No moi drodzy, jak widzimy w pliku HTML, ten div jeszcze nie ma zawartości. I ponieważ nie ma zawartości, to jego wysokość wynosi dokładnie 0 pikseli. I dlatego jest on aktualnie niewidoczny. Sprawdźmy to. Kliknijmy sobie prawym zbadaj. Dostańmy się teraz w kodzie do naszego diva. I jak widać, ma on rzeczywiście wysokość 0. Gdyby coś tutaj wpisać do tego diva w HTML-u, na przykład wpiszmy AA, to zobaczcie, że teraz div pojawia się na ekranie i będzie miał taką wysokość, żeby zmieściła się w nim ta zawartość. A szerokość to domyślnie, jak widzimy, 100%. Okej, to wykasujmy tę przykładową zawartość. I teraz, skoro te bloki tak się domyślnie zachowują, to określmy sobie roboczo wymiary tego pojemnika, tak żeby widzieć go na ekranie, że tak powiem, w całej okazałości. Dopiszemy sobie szerokość width i dajmy na przykład 900 pikseli. No taka standardowa, mała witrynka, zmieści się na ekranie nawet w rozdzielczości 1024x768. I wysokość height też określmy. Zwróćmy uwagę, że w tym słowie występuje końcówka HT, a nie TH, czyli odwrotnie niż tutaj. No, ludzie często się w tym miejscu mylą. I wysokości dajmy na przykład 500 pikseli. I zwłaszcza ta wysokość jest tylko roboczo tutaj ustawiona. No bo wysokości na stronach internetowych nie ustawia się zazwyczaj na sztywno. My też robimy to tylko po to, żeby widzieć tego diva na czas budowania struktury. No, mamy zbiorczy pojemnik na witrynę. No tyle, że jest on przyklejony domyślnie do lewej strony. No i tutaj widzimy też istnienie marginesu, zwłaszcza tego od góry, którego wcale mieć nie chcemy. Zajmijmy się może najpierw właśnie zlikwidowaniem tych domyślnych, wstawianych przez przeglądarkę marginesów. Nieco później na swojej ścieżce rozwoju dowiesz się o specjalnych CSS-ach, które resetują takie domyślne ustawienia przeglądarki. My jednak poradzimy sobie dzisiaj dużo prościej, bo dopiszemy do sekcji body wyzerowanie tych marginesów. Czyli dopiszmy sobie margin 0. Można ustawić samo 0, można też dopisać px, zadziała tak samo. Sprawdźmy. No i okej, wyzerowaliśmy domyślny 8-pikselowy margines. To teraz, jak wyśrodkować tego kontejnera na stronie? No istnieje co najmniej kilka sposobów, ale najprościej jest dopisać do naszego pojemnika margin auto. Czyli mówimy przeglądarce, ustaw automatycznie marginesy, co sprawia, że ona sama wyśrodkuje nam tego diva w poziomie na ekranie. Można też było wpisać margin left auto i margin right auto, niejako dając znać, że chodzi nam o oś poziomą, ale efekt byłby analogiczny. Sprawdźmy. Mamy gotowy pojemnik na cały interfejs witryny. Jak widać, nie trwało to długo, tym bardziej fajnie to widzimy dzięki ustawieniu roboczych wymiarów tego diva. To co, pora na pierwszy pojemnik wewnątrz, czyli diva logo. I tu nie trzeba nic kombinować, metoda jest analogiczna jak poprzednio. Rozpoczynamy od HTML-a i w środku wstawiamy nowego diva. Czyli zróbmy sobie miejsce w divie container na wewnętrzne bloki interfejsu. Zrobimy ładne wcięcie i zapiszmy div class logo i zamknięcie diva. A w CSS-ie skopiujmy sobie klasę container, ciach, i nazwa nowej klasy to będzie rzecz jasna logo. Kolor tła niech będzie szary, gray. Margin auto już tutaj nie jest potrzebne, no bo nasz blok logo już przecież znajduje się w wyśrodkowanym na ekranie divie container. Szerokość width też nie jest potrzebna, no bo div zajmuje domyślnie 100% miejsca, ale zostawmy już te 900 pikseli określone na sztywno. A wysokość dajmy roboczo, na przykład 60 pikseli. Myślę, że to wystarczy. Zobaczmy, czy nasz górny pojemnik pojawił się na ekranie. Doskonale. Jak widać, idzie to zadziwiająco szybko i być może zaczynasz już wierzyć w te 5 do 7 minut, o których mówiłem na początku. Następny pojemnik to będzie div menu i też standardowo rozmieszczony, czyli po prostu pod spodem poprzedniego. No to lecimy. Skopiujmy sobie może tego już istniejącego i wklejmy. I zamienimy tylko nazwę klasy na menu. Zapiszmy. I analogicznie teraz w CSS-ie skopiujmy już istniejącą klasę logo. Ciach. I nowa klasa to menu. Kolor tła ustawmy sobie roboczo na przykład na czarny, black. I szerokość znowu jest opcjonalna, bo i tak wyniesie 100%, ale to 900 zostawmy. a wysokości dajmy 40 pikseli, żeby oba te divy razem zajmowały dokładnie 100 pikseli. Sprawdźmy. No, jest i miejsce na nasze poziome menu. No to teraz pora na ciekawszy fragment wykonywania tego layoutu. Układać divy jeden pod drugim potrafi każdy, ale już ułożyć je obok siebie? No, tu jest, jak to się mówi, pies pogrzebany. Jest to też kluczowy moment w zabawie z HTML-em, bo tutaj niepotrzebnie wiele osób się zniechęca. A więc skupmy się teraz i zrozummy to raz na zawsze. Zasadniczo, aby te trzy divy ułożyć teraz obok siebie, możemy posłużyć się dwiema uznanymi i działającymi metodami, które polegają na użyciu odpowiedniego atrybutu w CSS. Odpowiednio będzie to albo float left, albo display inline block. Wejdźmy w Google i wpiszmy sobie coś takiego: float left versus inline block. I tutaj zobaczymy na przykład dyskusję na Stack Overflow. Zostało tu zadane pytanie o ułożenie divów obok siebie. I z tą najlepszą odpowiedzią tutaj dzisiaj jeszcze się zapoznamy. Natomiast oczywiście, aby dobrze zrozumieć zapisane tutaj słowa, to musimy najpierw sami zastosować w praktyce oba te rozwiązania, obie te metody. Osobiście, w przeciwieństwie do osoby wypowiadającej się tutaj, jestem bardziej zwolennikiem metody float left aniżeli inline block, jednak dziś sprawiedliwie i obiektywnie zobaczymy sobie obie metody w akcji. Będziesz mógł, mogła samodzielnie podjąć swoją własną decyzję, który sposób bardziej Tobie odpowiada. Każda metoda ma swoje zalety, każda ma też swoje problemy. Jak to zazwyczaj bywa w webówce, trzeba tu dokonać wielokryterialnej optymalizacji, a wybór nie będzie czarno-biały. No to lecimy z pierwszym sposobem. Użyjemy najpierw metody float left. Float to tak zwane opływanie elementu. Znamy to może z Worda, gdzie można było ustawić opływanie obrazków, prawda? I opływanie divów, którym się zajmiemy, to w zasadzie ten sam koncept opływania elementu. W praktyce ta metoda polega na tym, że wszystkie divy, które mają być ułożone obok siebie, będą posiadały w swoich klasach CSS dodatkowy atrybut float left. A następny blok, który już nie ma się układać poziomo, tylko ma wrócić do standardowego ułożenia pod spodem i u nas to będzie stopka, ten div ma mieć zapis czyszczący tego floata o nazwie clear both. Czyli tutaj włączamy opływanie do lewej, a na końcu tego jakby wiersza, tego piętra, trzeba to opływanie jeszcze wyłączyć. I to jest cała filozofia. To jest wszystko, co trzeba wiedzieć. No to lecimy. Wstawmy pierwszego z lewej diva. Skopiujmy sobie jednego. Ciach. I nazwijmy go na przykład nav, od słowa navigation, nawigacja strony. To teraz przejdźmy do CSS-a, skopiujmy sobie jedną klasę. I nasz lewy div ma mieć klasę o nazwie nav. Kolor ustawmy sobie na przykład koralowy, coral. Dlaczego taki? Bo król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Szerokość ustawmy na 250 pikseli, a wysokość height dajmy 300 pikseli. I teraz jak wiemy, trzeba by tu na pewno dopisać ten float left, ale nie róbmy tego jeszcze, wstrzymajmy się chwilę. Zobaczmy sobie efekt bez float leftu. No, póki co ten koralowy div ułożył się po prostu, tak jak to zawsze robi domyślnie div, pod poprzednim. To co teraz? No może dodajmy od razu pozostałe dwa divy. Czyli wracamy do HTML-a i dodajemy dwa nowe bloki. Tym razem użyję sobie opcji Ctrl D, czyli duplikuj linię. Użyję jej dwa razy. I ten środkowy div nazwijmy content, no bo to będzie główna zawartość strony, a ten po prawej to będzie na przykład sidebar. Te wszystkie nazwy są angielskie, no bo siłą rzeczy wówczas nie zawierać będą polskich ogonków. No i dwa, że gdybym projekt pisał w grupie ludzi, to taka angielska nazwa jest uniwersalna dla wszystkich, no bo wszyscy posługujemy się zazwyczaj angielskim, podczas gdy polskie słowo zrozumieją już najczęściej tylko Polacy. Tak samo na przykład gdyby Hindus w moim zespole nazywał divy po swojemu, no to ja bym tych nazw nie rozpoznawał, nic by mi nie mówiły. Chociaż gdybym dostał kod po Hindusie, to nazwy klas to byłby najmniejszy problem w tym kodzie. Pamiętaj też, że nazwa klasy nie może być liczbą. Nie można nazywać klas 1, 2, 3, 4, ok? No to teraz przejdźmy do CSS-a. Skopiujmy sobie klasę nav i wklejamy po raz pierwszy, to będzie content. Dajmy 450 pikseli szerokości, to razem z navem będziemy mieli łącznie 700. Robocza wysokość pozostanie ta sama, a kolor niech będzie sky blue, czyli niebieski kolor nieba. I jeszcze nie dawajmy float leftu, zobaczmy jak to się wszystko zachowa bez niego. No i ten prawy div, czyli ten sidebar. Wklejamy klasę, nadajemy nazwę sidebar, czyli panel boczny. Do tej pory szerokości zużyliśmy 700, czyli do 900 zostało nam 200. Mhm. A wysokość zostawimy bez zmian, no bo te trzy divy będą miały tę samą roboczą wysokość. A kolor dajmy teal, czyli taki mocno zniebieszczony zielony. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało w przeglądarce. No tak, rzeczywiście bloki domyślnie układają się dokładnie jeden pod drugim. To teraz wiemy już, co zrobić w tej metodzie. Wszystkim tym trzem divom powinniśmy teraz dodać atrybut float left w CSS-ie. Jednak my, przekornie, ustawimy float left tylko pierwszemu z lewej divowi, czyli temu divowi w klasie nav. Ot tak, dla frajdy, zobaczymy, co się stanie. Dodajemy float left do klasy nav, zapiszmy, no i zobaczmy. No sytuacja jest ciekawa. Koralowy div mający float left wydaje się być ustawiony prawidłowo, ale ten o kolorze nieba jest jakiś dziwny. Przede wszystkim chyba go trochę przycięło, no bo nie wygląda, jakby miał 450 pikseli szerokości. No moi drodzy, tutaj akurat nie ma co zgadywać. Jeżeli jakiś div wygląda dziwnie, czy gdzieś go wcięło, ucięło albo zniknął, to użyj sobie na egzaminie opcji zbadaj w Chromie. Prawy klik, zbadaj. I teraz w kodzie najeżdżamy na odpowiedniego diva i czekamy na pojawiające się okienko z pokazaniem jego rozmiaru i delikatne podświetlenie na niebiesko tego diva. I tutaj widać, że div content posiada te 450 pikseli szerokości, które wpisaliśmy w CSS-ie, no tylko że znalazł się on niejako pod spodem tego koralowego diva nav. Jeszcze lepiej sobie to możemy zobrazować, dopisując sobie tutaj roboczo w Chromie, czyli bez zmiany naszego źródła, do jego stylu border, czyli obramowanie. Dajmy obramowanie 3 piksele, kolor niebieski blue, no i linia solid, czyli linia ciągła. O, widzimy? Ten nasz niebiański div po prostu został zasłonięty przez blok nav, przez blok koralowy. Dlaczego tak się stało? No bo ten niebieski div nie miał ustawionego float leftu, stąd zachował się jak klasyczny blok. Ustawił się pod ostatnim klasycznym divem. A ostatnim klasycznym divem był menu, który float lefta nie zawierał. Koralowy blok królowej Karoliny miał już ustawiony float left i dlatego został wyjęty z domyślnego opływania, z domyślnego zachowania się bloków i przykleił się w ten sposób do lewej krawędzi, przesłaniając diva content. Wszystko to jest wbrew pozorom logiczne i proste, prawda? Jeżeli rozumiemy ideę opływania. No dobra, to przestańmy się już wreszcie wydurniać i ustawmy float lefta, jak Pan Bóg przykazał wszystkim trzem divom. Dopiszmy float left w klasie content oraz analogicznie float left w klasie sidebar. No to teraz te trzy bloki powinny już grzecznie ustawić się obok siebie. Sprawdźmy to. No w takim momencie to chyba warto odegrać znany klip dźwiękowy z gry Quake. Czyż to nie piękne i proste? No tylko gdzieś z tyłu głowy majaczy nam niejasna świadomość tego, że wspominałem przecież coś o konieczności wyłączenia, wyczyszczenia float leftu zapisem clear both. No tak, zatem przekonajmy się, dlaczego jest to takie ważne i dlaczego warto jednak o tym nie zapominać. Następnym naszym divem jest stopka, czyli div footer. No to zobaczmy, co się stanie z tym biednym divem, jeżeli nie wyczyścimy poprawnie float leftu. Prawdziwe życie na krawędzi. Sprawdźmy to. Dodajemy ostatniego diva do tej struktury o klasie footer. I w CSS-ie skopiujmy klasę sidebar. Ciach. Nasza stopka nazywa się footer. Float lefta wycinamy, no bo ten div ma być rzecz jasna pod spodem, a nie obok. No i wiemy, że w tej metodzie jest powiedziane, następny div po serii float leftów, który jest już pod spodem, powinien koniecznie zawierać zapis clear both. No ale przekonajmy się, dlaczego jest on potrzebny. I co się zepsuje, jeśli go nie będzie. Stąd nie dawajmy go jeszcze. Szerokość ustawmy na 900 pikseli, bo ma zajmować całe dostępne miejsce. A wysokości zostało nam 100 pikseli. Kolor dajmy... jest taki zabawny kolor. Nazywa się Rebecca Purple przez 2C. No taka fioletowa Rebecca, chyba wkurzona na coś albo na kogoś. Ciężko to stwierdzić na pierwszy rzut oka u kobiety. Oczywiście żartuję, kocham kobiety, może nie zawsze rozumiem, ale kocham. Natomiast trzeba przyznać, że to rzeczywiście zabawna nazwa dla koloru. Okej, no to zobaczmy, co się zepsuło, kiedy clear botha zabrakło. No naszego fioletowego diva gdzieś wcięło. Ale że prawda gdzieś tam jest i skoro chcemy wierzyć, to wybierzmy znowu opcję zbadaj. Podobnie zrób też na egzaminie, jeśli coś jest nie tak. Wybierzmy tutaj w kodzie naszego diva footer. Oho, i zdaje się, że niewyczyszczenie opływania tego float leftu sprawiło, że ta stopka ustawiła się po prostu klasycznie, standardowo, sztampowo pod ostatnim divem, który float leftu nie posiadał, czyli pod czarnym divem menu. Żeby się o tym przekonać ostatecznie, zmieńmy styl diva sidebar. Ustawmy mu tutaj szerokość 100 pikseli. Jest nasza zguba, widzimy? I ponownie jest to logiczne, jak ten footer się zachował, po prostu ustawił się pod ostatnim divem o klasycznym opływaniu, o niewłączonym float lefcie. No to naprawmy teraz tę sytuację, dopisujemy w CSS-ie w divie footer atrybut clear both. To powinno rozwiązać problem, bo też tak mamy używać tej metody. Zobaczmy. Tak jest, radość, ale i siła i spokój logiki, zimny sztylet zrozumienia. Na spokojnie, na chłodno zaimplementowaliśmy układanie bloków obok siebie, testując przy okazji różne błędy, na jakie można się było natknąć, starając się wtedy zrozumieć, dlaczego bloki zachowały się w taki, a nie inny sposób. Awesome. Tutaj jeszcze na pewno pojawia się pytanie, a co gdybyśmy już stopki nie musieli tutaj dodawać, gdyby po prostu nie było jej przewidzianej w layoutie? No taki mielibyśmy design. To gdzie mam wtedy dodać ten clear both? No wówczas potrzebny będzie dodatkowy, pusty div o wysokości 0, któremu nadasz clear both w CSS-ie. Możesz go na przykład dopisać sobie tutaj i zamiast class wpisać sobie style równa się clear both, czyli użyć tak zwanego inline CSS-a. Albo jeżeli takich pięter interfejsu jest więcej i tego diva używasz częściej, to możesz sobie stworzyć klasę w CSS-ie. Class o nazwie na przykład eraser, czyli gumka, albo jakiejkolwiek innej nazwie i jedyną właściwością takiej klasy będzie ten atrybut clear both. A że to jest klasa, to takiego diva można użyć wielokrotnie w kodzie. Wykasujmy teraz poczynione zmiany. Okej. I ktoś tu jeszcze może zapytać, czy to jest na pewno konieczne wyczyścić ten float left, to opływanie? No bo jeżeli ten layout byłby bez stopki i nie ma już następnych divów, to po co dodawać clear botha? No słuchaj, takie są kanony tej metody. Nie przewidzisz zachowania strony na różnych urządzeniach, przyglądając się jej jedynie w jednej czy w kilku przeglądarkach. To czyszczenie float leftu to naturalny drugi krok całej metody, procedury, algorytmu. Jest to też dobry zwyczaj. Jak na przykład łączysz się z bazą danych, no to na koniec się rozłączasz. Jak korzystasz z toalety, to na koniec spłukujesz wodę i myjesz ręce. Najlepiej w tej kolejności, więc nie bądź taki hipster. Wyczyść to opływanie. Kto wie, może wrócisz do tego kodu po pół roku, albo ktoś inny będzie się nim zajmował i kiedy ktoś doda jakiegoś diva poniżej tego, co już jest na stronie, to w ogóle tego nie ujrzy w przeglądarce, no bo znajdzie się to pod sfloatowanymi blokami. Dokończ robotę, zrób to porządnie, nie zastawiaj takich pułapek, przez które ktoś potem będzie tracił czas. A ktoś inny czujnie powie także, no to w takim razie konieczność istnienia zawsze tego dodatkowego diva czyszczącego float i robiącego clear both, to chyba wada tej metody. Tak, oczywiście, jest to tak zwany drawback, czyli cień stosowania tego podejścia, jego wada. Niemniej jednak podsumowanie tych wszystkich zad i waletów, tych pros and cons, pozostawmy sobie na koniec. Bo przecież przed porównaniem obu metod wypadałoby jeszcze najpierw poznać podejście display inline block i to poznać w praktyce, a dopiero potem dokonać porównania czy wielokryterialnej optymalizacji. Zatem skoro ten interfejs mamy gotowy, oparty na float leftie, to teraz zrealizujmy to samo w metodzie drugiej. Tym bardziej, że możemy skorzystać już z tego co mamy i nie musimy zaczynać od zera. Zatem zróbmy tak, skopiujmy sobie teraz cały folder www, tworząc jego kopię, czyli to będzie ten nasz layout, ta nasza struktura zrealizowana na float leftie i clear bothcie. Nazwijmy ten folder float left, a ten folder www mamy nadal otwarty w Notepadzie++ i teraz zrealizujemy sobie na tych otwartych plikach metodę drugą, a po ukończeniu prac zmienimy nazwę folderu na przykład inline block. No to co, jesteśmy gotowi na zmagania z metodą drugą? Najpierw jeszcze mała zachęta audio. Prepare to fight. 3, 2, 1, fight. Okej, bierzmy się do roboty. Po pierwsze, w metodzie inline block niepotrzebny jest w ogóle clear both. Jedyne co trzeba zrobić, to każdemu divowi, który ma się ustawić w linii, przypisać właściwość display inline block. No czyli u nas po prostu zastąpimy float left, wpisując teraz display inline block. Display, czyli sposób wyświetlania. No i inline block, czyli będzie to element blokowy ustawiony w linii. Tak można sobie to łatwo zapamiętać. I trzeba nam jeszcze rzecz jasna podmienić float lefta w pozostałych dwóch divach. Tutaj oraz tutaj. To powinno nam zapewnić liniowe ułożenie tych trzech divów z użyciem metody display inline block. Sprawdźmy. No prawie, prawie. Trzeba przyznać tym diwom, że chyba chciały się ułożyć obok siebie, ale też widoczny tutaj odstęp, jak i zapewne tutaj, sprawiły, że ten zielony div już zwyczajnie nie zmieścił się w tych naszych 900 pikselach i dlatego uciekł w dół. Przekonajmy się o tym. Dajmy na tym zielonym divie prawy przycisk myszy i wybierzmy opcję zbadaj. I ponieważ ja wiem, że ta przerwa wynosi 4 piksele i że są dwie takie przerwy, to ustawmy mu szerokość o 8 mniejszą, czyli nie 200, a 192 piksele. O, teraz widać jak na dłoni specyfikę drugiej metody. Owszem, nie trzeba tu stosować dodatkowo czyszczenia floatu clear bothem, ale niestety ni stąd ni zowąd pomiędzy divami pojawił się odstęp. I moi drodzy, to nie jest tym razem kwestia zresetowania jakiegoś domyślnego marginesu. Te odstępy, żeby nie powiedzieć rozstępy, pojawiły się pomiędzy divami wskutek tego, że w kodzie HTML pomiędzy tymi znacznikami div mamy wstawione tak zwane znaki białe. W naszym przypadku pomiędzy divami znalazły się znaki entera, czyli końca linii. Już nie mówiąc o tych wcięciach, które robimy tabem dla poprawy estetyki kodu. I przeglądarka reaguje na takie znaki białe wstawieniem tutaj odstępu. Spacji można kolokwialnie powiedzieć. Pytanie jakie się rodzi nam w głowie jest w zasadzie jedno. Jak się takich rozstępów, takich odstępów pozbyć? To rozwiązanie z odjęciem 8 pikseli też nie jest idealne, no bo zobaczcie, przy zmianie skali nagle jeden div nam ucieka. Nie, to trzeba zrealizować tak, aby po prostu pozbyć się tych spacji raz na zawsze. Jakie znamy metody poradzenia sobie z tym problemem? No po pierwsze, skoro istnienie takich odstępów spowodowane jest znakami białymi występującymi pomiędzy divami, no to zlikwidujmy wszystkie znaki białe pomiędzy nimi w HTML-u. Czyli te trzy divy mają nie mieć nawet spacji wstawionej pomiędzy sobą. Jeżeli tak uczynimy, no stracimy na pewno na czytelności kodu. Czytelności dla nas. Wcięcia i entery są fajne, no bo pozwalają nam wygodnie układać kod i czytać go. No ale skoro wszystkie te trzy divy zlepimy w jeden ciąg znaków, no to siłą rzeczy odstępy powinny zniknąć. Sprawdźmy to. Szapoba, wszystko ułożone co do piksela i layout nie rozwala się nam w żadnej skali, widzimy? Oczywiście usunięcie wszystkich znaków białych pomiędzy tymi trzema divami nie wszystkim musi się podobać. Wiele osób lubi swoje wcięcia w kodzie. Pomagają im one lepiej zapanować nad tym źródłem, nie mówiąc już o tym, że jakakolwiek wstawiona pomiędzy tymi divami przypadkowa spacja czy enter rozwalą nam teraz layout. Pamiętacie też co mówiłem o niezastawianiu pułapek? A co jeżeli osoba nieznająca metody inline block otworzy sobie taki kod HTML i z zawodowego przyzwyczajenia poukłada sobie kod wstawiając entery i wcięcia? Albo my za pół roku wrócimy do tego źródła i sami już nie będziemy pamiętać, że na przykład te 3, czy tamte 2, czy tamte 4 bloki nie mogą mieć pomiędzy sobą spacji, bo są ustawione inline blockiem. No trochę to jest takie śliskie, nie do końca mi osobiście odpowiada. Znaki białe po prostu zbyt łatwo mogą pojawić się w tym kodzie. Czy istnieją zatem inne metody poradzenia sobie z problemem odstępów pomiędzy blokami w linii i to bez potrzeby likwidowania znaków białych w kodzie HTML? Tak, oczywiście, że istnieją. Gdybyśmy mieli ochotę poszukać na własną rękę, no to zapytanie jakie potrzebujemy będzie miało postać na przykład display inline block space between divs. I pierwszy lepszy link, no tutaj mamy CSS tricks. Zobaczmy co tutaj znajdziemy. Usuń spację. No to już zrobiliśmy. Kolejna metoda, użyj negatywnego marginesu. No to prawda, jest i taki sposób. Powróćmy zatem do znaków białych w HTML-u. Przywracamy standardowe uporządkowanie bloków, odzyskujemy nasze wcięcia w kodzie. Ok, zobaczmy to na powrót w przeglądarce. I teraz tak, skoro mamy tutaj te 4 piksele odstępu, no to można ustawić na przykład margin right minus 4 piksele dla wszystkich tych divów, które są ustawione w linii. To powinno rozwiązać ten problem. No, co prawda stosowanie negatywnych marginesów może nie wydaje się najszczęśliwszą praktyką programistyczną, ale spróbujmy. Dopiszmy do klasy nav margin right minus 4 piksele. I analogicznie to samo wkleimy teraz do diva content oraz do diva sidebar. Czyli wkleiliśmy to do wszystkich divów mających w sobie inline block. I zobaczmy efekt w przeglądarce. Jak widać, spacje zostały zlikwidowane. Okej, to może pokażmy jeszcze jedną metodę na walkę ze znakami białymi. Usuńmy teraz wprowadzone zmiany w CSS-ie, czyli te negatywne marginesy prawe. I zobaczmy efekt w przeglądarce. Divy powinny znowu zawierać spacje pomiędzy blokami inline i tak rzeczywiście jest. No to trzecia popularna metoda usunięcia tych odstępów wiąże się z użyciem właściwości font size. Pomysł jest taki. Naszemu głównemu divowi container, naszemu pojemnikowi, ustawiamy w CSS-ie właściwość font size równą 0. I skoro czcionka będzie zerowa, no to również spacje pisane zerową czcionką zostaną w ten sposób usunięte, prawda? Nie będą widoczne. Zobaczmy. Działa. No tylko, że skoro czcionka w całym pojemniku ma teraz rozmiar 0, no to kiedy w HTML-u w tych divach zapiszę jakiś przykładowy tekst, na przykład taki alfabetyczny, próbny tekst, no to w ogóle tego nie ujrzę na ekranie, no bo czcionka będzie miała zerową wielkość. Zobaczmy to. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Nic nie będzie, bo czcionka ma zerowy rozmiar. Więc uwieńczeniem tej metody jest we wszystkich pozostałych divach ustawić pożądany font size, na przykład 12-pikselowy. Czyli dopiszmy we wszystkich klasach, rozpoczynając od logo, font size 12 pikseli. Skopiujmy i wklejmy to do pozostałych klas, czyli tutaj, tutaj, ciach i do końca tak samo. No to sprawdźmy. Teraz wszystko wydaje się działać jak należy. Co prawda jest to znowu pewna sztuczka, taki workaround, taki hack. A w dodatku mogą się pojawić problemy z sizingiem czcionek, jeżeli na przykład używamy zapisu EM albo zapisu procentowego. Niektórzy raportowali też utratę antyaliasingu fontów w niektórych wersjach przeglądarki Safari. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem tej metody, no ale można jej użyć. Zwłaszcza jeżeli zawsze używasz zapisu pikselowego do ustawiania wielkości czcionek. Okej, reasumując. W metodzie display inline block nie potrzebujemy czyścić opływania, czyli tego float leftu, czyli dokonać clear botha, tak jak to było w pierwszej metodzie. No ale niestety w przypadku obecności znaków białych pomiędzy blokami pojawią się nam na ekranie odstępy, spacje pomiędzy blokami. Można je usunąć po pierwsze kasując jakiekolwiek odstępy i znaki białe pomiędzy znacznikami div w HTML-u. Wadą tego rozwiązania jest to, że tracimy troszkę na czytelności źródła. Można też ustawić wszystkim blokom ustawionym obok siebie negatywne prawe marginesy o wartości minus 4 piksele. Można też użyć sztuczki z font size'em. I można też od biedy pozostawić te spacje, ale zmniejszyć szerokość ostatniego diva. Istnieją jeszcze inne metody, które możesz spokojnie wygooglować z użyciem chociażby frazy, którą przedstawiłem, ale tak czy inaczej z problemem znaków białych jakoś uporać się w tej metodzie trzeba. Moim skromnym zdaniem najlepiej jest, jeśli już stosujemy display inline block, po prostu usunąć znaki białe z HTML-a. Czyli usuńmy sobie tutaj te wcięcia i może przy okazji usuńmy też tę próbną, alfabetyczną zawartość divów. A w CSS-ie wykasujmy sztuczkę z font size'em, czyli w każdym divie usuwamy cierpliwie zapis font size. Okej, gotowe. No i w ten sposób, pozbywając się znaków białych w HTML-u, mamy zrobiony layout. Pozostaje nam zmienić nazwę folderu na inline block. No i na koniec pozostaje jeszcze podać ostatnią metodę radzenia sobie z problemem znaków białych w display inline block. A nawet nie tyle ja ją podam, ile autor artykułu, który wcześniej odwiedziliśmy. Zobaczcie, że na końcu tej listy metod znajdujemy alternatywną radę, jak układać elementy obok siebie. Just float them instead. Autor wspomina tutaj uczciwie, że zawsze można użyć jeszcze alternatywnej pierwszej metody, którą poznaliśmy, metody z opływaniem, czyli float leftem. I fajnie też, że pojawiła się tutaj także wzmianka o Flexboxie, o nowym rozwiązaniu, nad którym obecnie pracuje W3C, a które ma zrewolucjonizować sposób tworzenia struktur witryn internetowych. No ale to rozwiązanie póki co jest jeszcze trochę w powijakach, w tym sensie, że nie jest to jeszcze standard sieciowy. Obecnie wiele starszych przeglądarek będzie miało problem z poprawnym wyświetleniem takiej strony. Czyli to, co najbardziej boli, to brak kompatybilności wstecznej. I tutaj W3C musi wykonać czarną robotę wdrożeniową z Flexboxem, no bo aktualnie te atrybuty no dość topornie się implementuje. Ale tak już było z wieloma tak zwanymi kandydatami rozwiązań, które później okazały się albo częścią uznanego kanonu, albo wręcz przeciwnie, nie zostały wcielone do standardu. Mamy tu do czynienia z pośrednim stadium prac. Zobaczymy, co przyniesie upływ czasu. Na pewno idea wydaje się być interesująca. Odsyłam Was do samodzielnych poszukiwań i lektury w zakresie Flexboxa. A wracając do naszych dwóch klasycznych metod układania bloków obok siebie, osobiście jestem w przypadku takiej struktury zwolennikiem float leftu, pomimo istnienia tej wady, iż niezbędny jest nam dodatkowy blok czyszczący opływanie clear bothem. Często i tak możemy przecież do tego celu wykorzystać diva, który tak czy inaczej znalazłby się w layoutie. Tak jak w naszym przypadku wykorzystaliśmy do wyczyszczenia floatu diva footer, naszą stopkę. W porównaniu do metody display inline black jest to mniejszy drawback aniżeli konieczność poradzenia sobie z problemem znaków białych. W kontekście egzaminu wahałbym się też trochę usuwać znaki białe pomiędzy divami i robić taki zlepek kodu, no bo nie byłbym pewny, czy egzaminator na pewno będzie wiedział, że tych wcięć tam nie ma właśnie z powodu zastosowania inline black, czy nie obetnie mi punktów za tak zwaną estetykę kodu. Z tego też powodu bardziej bym się skłaniał do zastosowania w takim zadaniu float leftu. Oczywiście ty absolutnie nie musisz się sugerować moją preferencją. Wybierz tę metodę, która bardziej do ciebie przemawia. Pełne zestawienie plusów i minusów każdej z metod znajdziesz w PDF-ie możliwym do pobrania na pasjainformatyki.pl. Zajrzyj tam po pełen przegląd sytuacji. Jednak rozumiejmy jedną rzecz. Taki wybór to nie może być kwestia ideologiczna. To ma być po prostu tak zwana wielokryterialna optymalizacja. I w związku z tym bawią mnie troszkę ludzie, którzy dzielą się zawsze na obozy i mówią, to rozwiązanie jest zawsze lepsze. Nie ma czegoś takiego jak zawsze w programowaniu. Ty masz dokonać logicznej optymalizacji, pozbawionej emocji. Czyli na przykład, jeżeli zapytasz mnie osobiście, co bym wybrał do zrealizowania takiej podstawowej, nieresponsywnej struktury opartej na kilku blokach, to odpowiem, wybieram float left. Akceptuję fakt, że opływanie zostało początkowo opracowane dla edytora tekstu i bardziej dla obrazków opływanych czcionką aniżeli divów i stąd floatowane elementy nie do końca mieszczą się w tak zwanym flow witryny. Akceptuję też potrzebę czyszczenia tego floatu w ewentualnym dodatkowym divie z clearbothem, ale wskutek optymalizacji uważam, że to i tak lepsze rozwiązanie czy mniejsze zło aniżeli problem ze znakami białymi, którego pozbyć się mogę używając obejść haków czy mało fajnego zlepienia znaczników. Natomiast jeżeli zapytasz mnie, czego użyję w przypadku, kiedy na przykład chcę mieć na stronie dwa wyśrodkowane i umieszczone obok siebie przyciski, no to odpowiem ci bez wahania Display Inline Black. Wtedy wskutek nowej, wielokryterialnej optymalizacji tej sytuacji dojdę do wniosku, że kiedy zrobię sobie diva, który będzie miał Text Align Center w CSS-ie, a w nim wstawię divy z przyciskami z Float Leftem w CSS-ie, no to oba przyciski przykleją się wówczas do lewej strony i nie będzie w ogóle odstępu między nimi. A jak sobie użyję Display Inline Black, no to zadziała wtedy Text Align Center, przyciski pojawią się na środku, a nawet automatycznie pojawi się spacja, odstęp między nimi. Więc nie kieruję się tu ideologią, jakimś dogmatem. Nie jestem w żadnym obozie zwolenników tylko i wyłącznie jednego z rozwiązań. Po prostu dokonuję spokojnego wyboru opartego na procesie optymalizacji. I do tego zachęcam. Kieruj się logiką, a nie dogmatem. W internecie pięknie to widać. Jeżeli gdzieś napiszesz na przykład, do tej implementacji wybrałbym float lefta, to jest moja preferencja, no to automatycznie wiele osób w tych mentalnych obozach zwolenników zareaguje na to w dość ogólny sposób, na te twoje słowa. Na przykład ci, którzy są również zwolennikami float leftu, tego obozu, powiedzą tak się powinno robić, sprawdzona metoda, działa nawet w IE6-7, dobrze mówi, polać mu. A ci z drugiego, konkurencyjnego obozu powiedzą, co to za bzdury, float left w ogóle jest biednie zaimplementowany w CSS-ie, to jest stare, niemodne, jak ty w ogóle możesz uczyć kogoś programowania i się wypowiadać, dostałem raka od obejrzenia tego. No ludzie zamieszczający tego typu ideologiczne, nasycone jakimiś emocjami wypowiedzi, obojętnie czy są to wypowiedzi pozytywne czy negatywne, popełniają jeden główny, karygodny błąd. Skupiają się na tej ideologii, na dogmatach, a nie na optymalizacji. W tych wypowiedziach często widać, że ktoś przyczepi się do jednego, dwóch, no góra trzech argumentów i opiera na nich cały swój światopogląd, zamiast przyjrzeć się całej sytuacji. I tak na przykład zagorzały zwolennik, no albo przeciwnik, omawia wówczas tylko wady konkurencji i ewentualnie zalety własnej metody, a pomija zupełnie problemy własnego rozwiązania i pozytywne aspekty rozwiązania konkurencyjnego. I koronna cecha ludzi nie dokonujących optymalizacji, tylko myślących w sposób fanatyczny, uważają, że wszystko wiedzą najlepiej. Lubią siedzieć w wygodnym fotelu sędziego podczas dyskusji, gdzie uważają się za wielki i szanowany autorytet. Używają często bezpardonowych osądów, rzucają wręcz osądami na prawo i lewo i nie posiadają tej zdrowej otwartości myślenia. Dlatego też dyskusja z kimś tak zaślepionym jest często bezcelowa. Głową muru nie przebijesz. Albo jak powiedziano w pewnej bajce, świni nie nauczysz śpiewać. Sam niepotrzebnie się zmęczysz, a świnie tylko zdenerwujesz. Dzisiejszą umiejętnością miękką, jaką chcę ci oddać, jest następujący wniosek. Kiedy szukasz informacji w sieci albo wśród znajomych, bądź świadomy prostego faktu, iż te informacje są tworzone przez ludzi, a ludzie mają swoje przekonania, których lubią bronić. Dokonują też często swoich wyborów ideologicznych. Wróćmy zatem do Chroma i do artykułu Float Left vs. Inline Black. Facet, który to napisał, ma rozwinięte umiejętności miękkie. Zyskuje wiele w moich oczach po tej wypowiedzi. Ten wpis to przykład normalnego, fajnego faceta w internecie, z którym mogę podyskutować na wiele tematów i facet ten rzeczywiście dokonał optymalizacji wielokryterialnej. Napisał wprost, że Float Leftu nie lubi osobiście z powodu konieczności istnienia tego dodatkowego znacznika czyszczącego float oraz z powodu faktu, że koncepcja floatu została słabo zaimplementowana w standardzie CSS, bo też jak mówiliśmy jest to stary pomysł rodem z Worda, pomysł opływania obrazka przez tekst, który to pomysł później został zaadaptowany do układania divów obok siebie. Ale facet wspomina też uczciwie, że to rozwiązanie ma też swoje zalety i że rzeczywiście działa i to nawet w IE 6 i 7. Stąd nawet na końcu mówi wprost, use it if you like it, nic mi do tego, co ty wybierzesz, ja tylko mówię o swojej preferencji. I to jest jak najbardziej w porządku. A potem jeszcze gość pokazał sztuczkę z selektorem after, który może zlikwidować konieczność użycia dodatkowego znacznika, no bo tam można włożyć tego clear botha, no ale też nie najlepiej spisuje się to w IE 6.7, stąd ja nawet nie pokazywałem tego rozwiązania dzisiaj, no bo ten wcześniejszy argument o tym, że działa wszędzie, ginie. Szkoda tylko, że facet nie wspomniał o tym, że czasem można taki clear both umiejscowić w i tak już istniejącym i przewidzianym w layoutie divie, tak jak my zrobiliśmy to w naszej stopce. No ale nikt nie jest idealny, ten wpis i tak jest świetnym zapisem optymalizacji. Są tutaj fakty, nie ma tutaj jakichś negatywnych emocji. Jest to pozbawione jakiejkolwiek ideologii. A jeśli chodzi o inline black, facet mówi od razu. To jest moja ulubiona opcja. Pomimo, że do IE 6.7 potrzebne są obejścia i pomimo problemów ze znakami białymi pomiędzy elementami. Tutaj nawet napisał, że there are workarounds to this, but none of them are ideal. Czyli istnieją metody, które poznaliśmy zresztą w naszym kodzie dzisiaj, których nawet nie wymienił tutaj, ale mówi uczciwie tak. Najlepiej według mnie nie mieć spacji pomiędzy elementami. No jeżeli dla Ciebie, pomimo istnienia tych problemów, ta metoda jest najlepsza, super, ja też nie mam z tym absolutnie żadnego problemu jako zwolennik float leftu. Powiedziałbym facetowi tak jak on napisał mnie, use it if you like it, i sprawa jest czysta. Możemy mieć inną preferencję, inne przekonania, ale pomimo to mamy płaszczyznę dyskusji. Zawsze przedstawiamy sobie po prostu możliwie pełną optymalizację, jaką przeprowadziliśmy, możliwie pełny obraz naszego procesu myślowego. To jest świetne podejście. Wykazujemy się tutaj umiejętnościami miękkimi, taktem, empatią. Nikogo nie atakujemy, niczego nie bronimy, nikogo nie oskarżamy, sami też się nie wywyższamy. Chapeau bas, czapki z głów. Świetny wpis. Pozdrawiam serdecznie autora. A przejdźmy wstecz do rezultatów wyszukiwania dla naszej frazy. I wejdźmy sobie w drugi link, również na Stack Overflow. Tutaj też mamy zwolennika Display Inline Black, ale tutaj facet, w mojej opinii, za bardzo kieruje się ideologią, a za mało optymalizacją. Tutaj następuje lista zalet inline block. Jest tylko na początku wspomniane, że drobną wadą są problemy w IE 6.7, a dalej następuje opis jedynie zalet, w tym możliwości użycia w tej metodzie vertical align middle, czy wspomnianego text align center, co rzeczywiście jest prawdą. Natomiast ani słowo nie pada o dość chyba jednak istotnej wadzie, znakach białych. No ale okej, idźmy dalej. Dalej mamy wypisane tylko wady float leftu, a w zasadzie to gość skupia się na tym, że sam koncept powstał kiedyś tak naprawdę w kontekście opływania obrazów tekstem, czyli że jak mówiliśmy wcześniej, element floatowany nie mieści się we flow strony, no i że trzeba dodać wyczyszczenie, wyłączenie opływania clear bothem. Szkoda, że nie wspomniał o ani jednej zalecie, w tym dość istotnej. Float left zawsze działa, nawet w IE 6.7, no i przede wszystkim nie występuje tu problem ze znakami białymi. No ale skoro przemilczano tę wadę znaków białych w pierwszym akapicie, no to trudno oczekiwać wspomnienia o niej w tym drugim. Dopiero później przeczytamy jedno małe zdanie o znakach białych i jest ono dość dziwaczne. Jakikolwiek problem ze znakami białymi może zostać rozwiązany przez użycie właściwości white space w CSS-ie. No, jest to dość enigmatyczne i intrygujące stwierdzenie, na co zareagowali także ludzie w komentarzach. Ktoś zapytał, wspominasz o właściwości white space? Wyjaśnij proszę, o co chodzi. No i w odpowiedzi okazuje się, że autor tegoż stosunkowo kontrowersyjnego zdania najpierw odsyła nas do sztuczki z font size 0 i proponuje dodatkowo właściwość whitespace preline, która w ogóle nie rozwiązuje problemu, a na końcu stwierdza, że można jeszcze użyć negatywnego marginesu. Czyli niestety okazuje się, że jak to się mówi, król jest nagi. Niestety nie istnieje żaden magiczny sposób na jakikolwiek problem ze znakami białymi, rozwiązany jedną linią w CSS-ie. Co ciekawe, autor dodał także, jak widzimy, edit posta, a w nim już niestety uciekł we wsparcie swoich słów czystą ideologią, siłą dogmatu czy autorytetu, a nie faktami. Mówi, przeczytajcie słowa ze strony SidePoint. To jest Very Credible Source for Web Design Advice. No a tam czytamy cytat ze wstępu do jednego z artykułów. Co to ma wspólnego z przeprowadzeniem optymalizacji w swojej głowie, czy w ogóle z wadami, zaletami obu podejść, to nie wiem, no ale tak czy inaczej przeczytamy tutaj, iż jeżeli jesteśmy nowi w CSS-ie i jeżeli przypadkiem cieszy nas, że opanowaliśmy stosowanie floatów, opływań, no to nie dajmy się oszukać, nasze mózgi zostały wyprane. Ojej, no trzeba sobie tutaj zdać sprawę, że wstęp do artykułu w takim portalu specjalnie jest napisany w taki wiralny, kontrowersyjny sposób, aby po prostu ktoś przeczytawszy takie słowa wstępu, kliknął w ten artykuł. Chodzi o dochód z reklam. Wiadomo, że taki wpis o praniu mózgu odwiedzi na portalu więcej osób i stąd te słowa są takie onetowe, pudelkowe. Ja bym też powiedział, są osądzające, bezpardonowe, nie stwarzają przestrzeni do dyskusji, stawiają autora w wygodnym fotelu sędziego i niepodważalnego autorytetu. Wiele osób, zwłaszcza młodych, niestety prezentuje właśnie takie podejście, bo daje ono gratyfikację dla naszego ego. Można poczuć się ważnym, można poczuć się ponad kimś. Z tak dogmatycznie nastawionymi, no i powiedzmy sobie szczerze, troszkę zaślepionymi, zafiksowanymi osobami nie warto podejmować prób dialogu na dłuższą metę. Bo często odpowiedzi tej osoby są siłą rzeczy służące podtrzymaniu początkowego założenia, które ta osoba zrobiła i tej autorytarnej pozycji w dyskusji, tej pozycji sędziego w fotelu. Problem z tym postem rozpoczął się już tutaj, na samym początku. W trzech słowach. Inline block jest lepszy. Zwróćmy uwagę, nie jak w pierwszym poście to jest mój ulubiony sposób, czy jest dla mnie lepszy. Nie, to jest powiedziane z pozycji sędziego. Jest lepszy i koniec. Ja tak mówię siedząc w tym fotelu i to w zasadzie zamyka dyskusję. Podaję tutaj dogmat, a jakiekolwiek inne zdanie na ten temat to pranie mózgu, spisek iluminatów albo wymysły jaszczura ludzi. Czy jesteśmy w stanie dostrzec jakościową różnicę w podejściu pomiędzy tym postem, a tym pierwszym wpisem, który fantastycznie stwarzał miejsce do otwartej dyskusji, do wymiany doświadczeń? Ta różnica to szacunek do drugiej osoby, nie stawianie siebie w roli sędziego, to skupienie na faktach i na samej optymalizacji. Brać udział w takiej otwartej dyskusji z poprzedniego posta to jak oddychać świeżym powietrzem. Porozmawiamy, wymienimy się doświadczeniami, zobaczymy punkty widzenia drugiej strony, okażemy sobie szacunek. Więc kiedy rozpoczynasz dyskusję, to stwórz komfortowe miejsce do tego dialogu. Wykaż się szacunkiem do drugiego człowieka i otwartością umysłu. Zapomnij na chwilę o swoim ego. Kompletnie też zignoruj osoby, które ewidentnie zachowują się dogmatycznie, fanatycznie, których wypowiedzi nastawione są na budowanie wizerunku wszechwiedzącego sędziego, na pompowanie swojego własnego poczucia ważności. Oczywiście nikt z nas nie jest doskonały i każdy ma swoje słabsze momenty i dlatego tym bardziej dyskusja, poznanie innych punktów widzenia niesamowicie potrafi rozwijać. I dlatego na koniec tego tutoriala zapraszam Was wszystkich na nasze forum dyskusyjne. Różni się ono od innych miejsc w sieci właśnie tym, że pracujemy tutaj, oczywiście poza wiedzą czysto komputerową, także nad swoimi umiejętnościami miękkimi, nad sztuką dyskusji, erystyką. I oczywiście jak wszędzie zdarzają się osoby, które bardzo lubią swoje ego, czasami mamy też słabsze momenty jako ludzie, bo jesteśmy po prostu zabiegani, zmęczeni, ale naprawdę nie ma chyba takiego drugiego forum internetowego w sieci, gdzie tak wielką cierpliwością wykazywano by się wobec nowych, kompletnie początkujących użytkowników, którzy już po raz enty zadają podobne pytania. Więc kiedy natrafisz na jakiś problem w swoim kodzie, w swoim komputerze, czy w swoich przygotowaniach do egzaminu, to nie pytaj w komentarzach na YouTube, bo tu mało wygodnie jest pisać, tylko udaj się właśnie na forum. Możesz codziennie nie tylko poszerzać swoją wiedzę komputerową, ale także ćwiczyć umiejętności miękkie w relacjach międzyludzkich, a to bardzo ważne. Okej, moi drodzy, na dziś to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Standardowo przypominam o istnieniu naszego profilu Patronite i o tym, jak ważne jest dla autorów pozostawienie pod filmem łapki w górę i komentarza. Pamiętajcie, to od Was zależy na dłuższą metę, jak wiele kontentu będziemy w stanie dla Was wykonać. Podsumowanie wiedzy z odcinka w PDF-ie, kody źródłowe i test z pytaniami do rozwiązania znajdziesz w serwisie pasjainformatyki.pl. Dokładny link znajduje się w opisie filmu. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam serdecznie.